Hey yo, let's get it poppin'.
Stupid jest mufru.
Cześć i jeszcze raz siema. Tutaj Fala Krytyki, odcinek prawdopodobnie 21 trzeciego sezonu. Tak jest, Mateusz Przybysz po lewej, Jakub Remus po prawej.
Standardowo dwóch typów, którzy nie znają się na kulturze, ale się oni co zrobią?
Pogadają.
Prawie, wypowiedzą, ale w sumie jest synonim.
Może tak być. Słuchajcie, dzisiaj faktycznie kulturowo, ponieważ ja jestem bardzo kulturalny, dlatego chciałem wam powiedzieć dzień dobry. Albo w sumie dobry wieczór, ponieważ już jest 20, to już jest godzina 20 wieczorna.
20.01, 06 nawet.
07. O. Czas leci po prostu tutaj nieubłaganie w dobrym towarzystwie. Dobra, czuję się trochę jak komentator sportowy.
Dobra, teraz pytaję, czy to dobre towarzystwo, to miałeś na myśli mnie czy Karola?
A czemu? Teraz... Why not both?
To dobrze, chciałem.
Wiesz, no... Dwie pieczenie na jednym ogienku załatwione, nie? Co prawda Karol nie jest naszym towarzystwem, ponieważ on jest... Ja jestem jak zwierzę w zoo, wiesz, za szybą po prostu. Ja tak biję w szybę. Halo, Karol!
Nie, my po prostu jesteśmy takie małpy w zoo, a Karol tam siedzi...
Małpy?
Małpy razem silne.
A jak są osobno, to obrzucają się kupą.
Tak jak my w tym studiu, więc przechodząc do meritum... Mamy dzisiaj dwa tematy, czyli w sumie standardowo i nie, już nie wiem, czy to jest standardowe, czy nie.
To jest standard, bo ostatnio tak było, więc wracamy do standardowości standardów do
czyli
pierwszego sezonu.
Film i album.
Dokładnie, ale tylko, że zamiast, tak jak znowu...
Nie, już nie powtarzamy tego, że w pierwszym sezonie
dobra, masz rację.
Były dwa filmy
masz
i dwa
rację.
Album. Dość.
Jak ktoś chciał, to usłyszał już to z 5 razy, więc spoko. No dobra, no...
Bo już jakbyśmy po prostu, jakbyśmy jak oboje mieli płyta. Demencję starczą i rozmawiamy o tym samym za każdym razem.
Ale o czym? Ej, a widziałeś w ogóle, że na forum dla ludzi z Alzheimerem jest opcja zapomniałem hasła? I to jest... I ja kiedyś na to wszedłem, nie? I najgorsze jest to, że zapomniałem po co. Dobra. Jedna grupa społeczna obrażona, więc odhaczone. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez Świeżynki, ponieważ mamy dzisiaj bardzo świeży materiał. Znowu.
Zazwyczaj jak... mamy świeży materiał.
No, w sumie dobra, masz
rację. Znowu moglibyśmy powiedzieć to, że no to jest od kiedy jesteśmy na żywo, no bo akurat tak się składa, że wtedy...
Ale tego nie powiemy.
Tak, ale już to powiedziałem.
Kurde. Dobra, a wiecie co? Jeszcze...
Ale o czym? No...
Dobre pytanie. Zanim jednak przejdziemy dalej, od razu powiem, bo pewnie później i tak zapomnę, mimo że mam zapisane. Spoilery. Dzisiaj będą spoilery. Tak. Jeszcze nie teraz? Za chwilę.
W drugiej części odcinka będą spoilery. Bo tak. Wtedy zajmiemy się właśnie tym już wspomnianym filmem, a na razie zajmiemy się tą częścią, jak to kiedyś nazywaliśmy, muzyczną.
Część muzyczna, faktycznie tak było. Ja mówiłem, że moja ulubiona. No i w sumie... Dobra, nie, nieważne. Karol? Jesteś ten? Jesteś z nami? Dobra, no to myślę, możesz odpalać pierwszą nutę, dawaj.
Maybe I'm delusional. to było Nothing at All od zespołu Foo Fighters i właśnie tym się dzisiaj zajmiemy, czyli nowym, jak już wspomniałem, Foo Fighters. Czyli
no, ich albumem,
tak.
Ale tu jesteśmy, but here we are. Album, który wyszedł, o ile dobrze pamiętam, pierwszego? Drugiego?
Drugiego.
Drugiego czerwca.
Drugiego czerwca, to jest już 11 album zespołu, który powstał, Boże,
z 30 lat temu. No. Więc mają niezły streak w takim razie. To wychodzi, że bez przerwy płyty robią raz na mniej niż 3 lata. Nieźle. Dobry wynik.
No tak, pierwszy album mieli w 95 roku, to był album tytułowy, tak, Foo Fighters. Ostatni, poprzedni to był Medicine at Midnight w 2021 roku. No i teraz powracają z But Here We Are. Tylko jest jedna pewna bardzo ważna różnica, bo jest to pierwszy album po śmierci perkusisty Taylora Hawkinsa. Mm-hmm. I to czuć w tym albumie. Ze względów dźwiękowych i czuć też dlatego, że ten album jest mu, powiedzmy, dedykowany.
W pewnych częściach na pewno lirycznie da się to wyczuć w pewnych momentach.
Tak, bo ogólnie But Here We Are to jest swego rodzaju opowieść o żałobie i wspomnieniu właśnie zmarłego przyjaciela i to jest taki nadrzędny wątek tego albumu, to się pojawia cały czas, widać to nawet po okładce, która jest po prostu biała, tak? Czyli kolor żałobny. No, może nie w Polsce, ale
no, w różnych innych zakątkach.
W dużej części świata biały kolor się właśnie kojarzy z żałobą, tylko u nas na czarno się akurat tak się przyjęło, ale właśnie...
Nie no, czy tylko u nas? Chyba nie, w Stanach no nie, chyba też.
Nie tylko u nas, ale w dużej części... Czyli chodzi mi, że...
W różnych częściach świata
tak,
jest na biało.
W dużej części świata biały kolor jest kojarzony z żałobą i tak też jest właśnie na okładce tego albumu. I ja ze swojej strony powiem, że ja nigdy wielkim fanem Foo Fighters nie byłem, no ale, ale słuchałem ich.
Właśnie wiesz co, chciałem cię zapytać, czy śledziłeś ich dokonania bieżące, czy
wiesz
jesteś
co, jak
fanem?
Byłem dzieciakiem, to wtedy wiesz, takie nuty jak The Pretender i tak dalej, no to tak, to wiadomo.
Pretender i Everlong,
tak,
oczywiście.
Everlong, takie największe hiciorki, to no słuchałem, w miarę śledziłem, tak, jak wychodziły te nowe albumy, to też je już gdzieś na bieżąco sprawdzałem sobie. Nigdy, nawet na koncercie byłem, jak byli na Openerze i było bardzo fajnie, bo Dave Grohl jest po prostu urodzonym frontmanem.
Charyzma i, aż tak, kipi od
niego, to jest twój ulubiony wujek. Nawet jak nie jest twoim wujkiem.
To jest dobre porównanie, to prawda.
Ale nie nazwałbym się fanem tego zespołu, absolutnie.
Okej, okay, no ja właśnie też, nie? Ja powiem szczerze, że z Foo Fighters mam raczej na tyle skromną historię, że właśnie w zasadzie tylko The Pretender i Everlong. Nic specjalnie więcej nie znam. Może wiesz, może jeśli kiedyś bym usłyszał coś, co w radiu innego leciało, to spoko. Ale żebym ich słuchał, to chyba nigdy nie miałem takiej fazy.
To ciekawe, bo to ty ten album zaproponowałeś do dzisiejszego odcinka, nie ja?
Tak, bo stwierdziłem, że chcę coś instrumentalnego po prostu. A nie chcę, było dużo takich, wiesz, opcji na synth-pop i tak dalej. Nie chciałem już synth-popu.
Ja mam takie wrażenie, że jak to często bywa w sumie z zespołami z pogranicza rocka, które swój pik miały gdzieś tam koniec lat 90., początek lat 2000, nawet trochę później, te zespoły często zaliczają taką tendencję spadkową, jeśli chodzi o jakość wypuszczanego materiału, co wydaje mi się, że jest też trochę naturalne, że po kilkudziesięciu latach na scenie ty się zaczynasz w końcu wypalać artystycznie.
Wiesz, no też nawet nie tyle wypalać, ile możesz mieć pomysłów, żeby zrobić na przykład 10. album, który
no
brzmi
tak,
znowu tak samo świeżo, nie?
I w przypadku Fighters trochę tak było, bo wydaje mi się, że te szczególnie dwa ostatnie albumy, Concrete and Gold i Midnight at All, były takie po prostu nijakie w mojej ocenie. Ale ten album jest trochę odstępstwem od tego. Według mnie.
Ma na pewno temat przewodni, który jest bardzo wyraźnie zarysowany i to można stwierdzić od razu, szczególnie kiedy spojrzy się na lirykę. Lirykę, która według mnie w wielu momentach dosyć kontrastuje z tym, jak te piosenki brzmią. Nie wiem, czy ty też masz takie coś, ale pierwsze, co ja zauważyłem tutaj, to jest to, że ten album ma o wiele więcej takich wesoło brzmiących tracków, niż myślałem, że będzie miał.
Do tego też chciałem przejść, że to jest całkiem ciekawy sposób na przedstawienie żałoby, no bo temat jest żałobny, tak?
No tak.
Śmierć przyjaciela i no... Wydaje mi się, że ten album ma dosyć prostą też taką koncepcję, strukturę, że mamy na początku taki wątek trochę bardziej retrospekcję, wspomnienia o właśnie o tej loże, czy o podmiocie, to wiadomo o co chodzi, tak?
Chociaż może nie do końca wiadomo, bo nie wiem, czy wiesz, ale kilka miesięcy temu matka Dave'a Grohla zmarła, też odeszła.
To może jest więcej no, wątków więc... w tym. W każdym razie mamy tą właśnie retrospekcję, wspomnienia o danej osobie. Potem mamy ten motyw żałobny, który się tam przez ileś piosenek przechodzi, tak? Próba poradzenia sobie z tym, co się stało. No i potem na koniec już mamy taką próbę właśnie pogodzenia się z faktem, że co się stało, to się nie odstanie i tak dalej. Trzeba z tym jakoś żyć. Więc to jest taka struktura, którą wydaje mi się, że ten album punktuje na plus, że on ma taki motyw przewodni, taką narrację, którą i się jej trzyma. Że to nie jest taki typowy, jak to wracając do tych... To brzmi trochę dziwnie, ale że ten album nie jest o niczym przez to, bo te albumy czasami już są takie nijakie tych zespołów właśnie...
Powielają schematy, które
tak,
już
powielają
były wcześniej.
Swoje schematy i nie mają za bardzo chyba pomysłu właśnie to, co wspomnieliśmy, na nagranie czegoś nowego, a tu przynajmniej... pod względem lirycznym i tematycznym jest to coś, co może wbijać w fotel, szczególnie jak się wsłuchasz w te teksty, bo już o tym wspomniałeś. Według mnie tekstowo to jest bardzo dobry album i nie wiem, czy to nie jest jeden z lepszych rzeczy tekstowo, co robił Dave Grohl w swojej twórczości.
To tutaj ja nie jestem w stanie się odnieść do tego, bo tak jak mówiłem, moja znajomość Foo Fighters jest raczej, można powiedzieć, nijaka właśnie. Chociaż ja muszę na plus właśnie zaznaczyć to, co powiedziałeś, że tematyka albumu, chociaż jest dosyć ciężka z pozoru, to muzycznie ona tak jakby daje nadzieję trochę tak na lepsze jutro. To nie jest właśnie takie zamartwianie się tą śmiercią, tylko właśnie przyjęcie tego, tej żałoby jako czegoś naturalnego, nie? To jest... To nie jest właśnie taki oklepany motyw, kurde, no jest śmierć przyjaciela, będziemy po nim płakać. To raczej było coś takiego, odszedł nasz przyjaciel, ale zrobił swoje na tym świecie. Nie? Coś w tym rodzaju.
Ja myślę, że to też, znaczy nie wiem, takie miałem wrażenie, że może być tak, że oni chcieli oddać hołd, robiąc album, jeśli chodzi o muzykę w stylu najbardziej fusowym, jaki może być, tak? Czyli jest takie czysto rockowe granie, alternatywny rock. To, co jakby Foo Fightersi dawali od siebie przez lata, tak? I nie pożegnali Taylora tutaj, nie wiem, balladami czy coś takiego, co by totalnie odbiegało od tego, co zespół robił jeszcze z Taylorem na perkusji, tylko właśnie chcieli zrobić taki porządny, rockowy album, to, co oni robili wcześniej. I muzycznie w sumie to tak jest, bo to jest takie właśnie czysto rockowe granie.
Tak jak powiedziałeś, właśnie może jest to w jakiś sposób hołd, ale też na pewno trzeba im przyznać, że potrafili zadbać o pewną różnorodność w czasie robienia tych piosenek, bo na przykład mamy tutaj takie The Glass, jest otwarta i wielka kompozycja, taka bardzo podniosła, można powiedzieć, i ona właśnie trochę tej balladowości w sobie ma na samym początku, tę gitarkę akustyczną, tak elegancko,
tak,
delikatnie.
I ogólnie to, co mówiłem o tym schemacie albumu, tej strukturze, wydaje mi się, że to się też przenika spacingiem, jaki tu mamy, że jak jest właśnie bardziej, więcej tych wspomnień na retrospekcję, te utwory są żywsze, szybsze, a potem trochę zaczyna to spadać, kiedy jest ten motyw żałobny i potem znowu gdzieś to tam się...
Tak. Tak, no to jest jedna wielka sinusoida, znaczy wielka, dosyć płynna sinusoida, można tak powiedzieć. I wiesz, znowu, Show Me How, to jest taki neutralnie emocjonalny track. On ma 5 minut i w zasadzie ani nie przekonuje cię, wiesz, do bycia smutnym, ani do tego, żeby, wiesz, mieć nadzieję na lepsze jutro. Ale są też takie eksperymenty, jak na przykład The Teacher, który ma 10 minut... I to jest chyba najgorszy moment tego albumu, bo nie uważam, że Foo Fighters potrafią robić długie piosenki.
Wybija z rytmu. Strasznie. Ogólnie jak byłem na tym koncercie Foo Fighters, to The Pretender było przeciągnięte chyba do 7-8 minut, ale to było, wiesz, koncertowy jamming i tak dalej i to brzmiało super, ale to właśnie było w wersji koncertowej i takim, wiesz... trochę przeciąganiem na scenie, że wiesz, budowanie napięcia, więc... Myślę, że... A to jest jednak różnica, tak? Zrobienie 10-minutowej piosenki na albumie, żeby ona była dobra, a zrobienie z piosenki, która ma 4 minuty, 10 minut na scenie.
Szczególnie, że naprawdę uważam, że nie byłoby to problemem rozdzielić The Teacher na dwie piosenki. Uważam, że to było po prostu dziwne, że tak zrobili. Szczególnie, że właśnie po 6-7 minucie miałem taki, Jezus, no kiedy to się skończy? Ile to już trwa?
I
to
tak... Ja nawet nie zwróciłem uwagi w ogóle, że to nie są dwie piosenki.
Okej. Okay.
Dopiero po fakcie, jak już, no słuchałem sobie w tle za pierwszym razem i tak patrzę, o, to jest cały czas ta sama nuta, bo nie zwróciłem wcześniej uwagi na to, że jedna piosenka ma 10 minut.
I chociaż album jest naprawdę świeży, no bo tak jak mówiłem, czy tam i ty potwierdziłeś, 2 czerwca, to mam wrażenie, że większość z tych piosenek już gdzieś słyszałem. W sensie one bardzo mocno przypominają mi sklejkę różnych rzeczy z innych zespołów. Na przykład właśnie to The Teacher, o którym przed chwilą mówiłem. Trochę w niektórych momentach mi takie Pink Floydowe podejście przenosi.
No mi najbardziej słuchać tutaj Foo Fighters w sumie, bo nie uważam, że muzycznie jest to coś nowego absolutnie, tylko to jest, tak jak już wspomniałem, coś, co oni by grali wcześniej. Nie było tu za bardzo eksperymentów, tylko zapodanie właśnie swojej muzyki w takim trochę właśnie już wspomnianym żałobnym tonie, ale nie miałem jakichś takich konotacji, że no tutaj ewidentnie się inspirowali tym i tym. Nie, bardziej myślałem o tym, że to co już wspomniałem, że chcieli nagrać album jak najbardziej swój i ja mam takie wrażenie, że im to wyszło po prostu.
Chociaż muszę przyznać, że...
Mówiąc to z perspektywy osoby, która trochę tego Foo Fighters słuchała.
No właśnie ja z perspektywy tego, że mam styczność z bardzo małą ilością, mam wrażenie, że jest to trochę ugrzecznione? Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi.
Nie.
W sensie brakuje mi trochę tutaj... Mam wrażenie, że oni chcieli zrobić coś więcej z niektórymi momentami. Chcieli na przykład, wiesz, trochę bardziej przyciągnąć, trochę, nie wiem... bardziej agresywnie zagrać na gitarze albo bardziej, nie wiem, wykrzyczeć jakąś frazę. A to wszystko się tak zamyka w pewnym momencie. To jest taki szklany dach, którego oni nie osiągają.
Nie wiem, czy Foo Fighters robiło kiedyś coś takiego, jak wspominasz. To nie jest raczej zespół, który krzyczy i gra muzykę bardziej pod hardcore. To jest raczej właśnie alternatywny rock i...
Nie wiem.
No, piosenka, którą przed chwilą słyszeliśmy, Nothing at All, to jest takie granie, z jakim ja właśnie Foo Fighters kojarzę najbardziej chyba.
Okej, okay. No dobra, w porządku. No, ja myślę po prostu, że przede wszystkim kierując się tą tematyką i tym podejściem, jakie mieli do tematu, myślę, że w pewnych momentach zabrakło mi właśnie takiego bardziej, wiesz, takiego emocjonalnego podejścia na przykład na wokalach do tematu.
Rozumiem, teraz, jak teraz to powiedziałeś, to kumam, o co ci chodzi, no. Tak, że może więcej emocji, czy coś takiego, albo bardziej może podanie swojej emocji wokalnie w bardziej ekspresywny sposób.
Tak, o to tak, ci dokładnie.
Dobra, teraz kumam i zgodzę się, czasami rzeczywiście w tych piosenkach, które są szybsze, rzeczywiście mogłoby tak być. Czy był taki zamysł? Nie wiadomo, no się pewnie nigdy nie dowiemy.
Chyba, że spytamy. Tak. Napiszemy do Dave'a, siema stary, dlaczego cześć, tam nie krzyknąłeś?
Cześć wujek.
Kopę lat, co tam słychać? Ja w każdym razie od siebie powiem, że mnie album nie porwał. Raczej do niego nie wrócę nigdy. No, mam tam 2 chyba zapisane utwory, właśnie jeden, który będzie, jeden, którego nie ma. I no nie wiem, uważam, że to nie jest... I tak jak 2 tygodnie temu mówiliśmy, nie musi być to nic odkrywczego. Ale mówię, raczej do tego nie wrócę już chyba nigdy, po prostu.
Ja mam tak, że za pierwszym przesłuchaniem miałem takie... Potem zaczęło u mnie trochę... Zaczął ten album trochę budować, jak się w niego bardziej wsłuchałem. Zwróciłem uwagę bardziej na teksty, jak właśnie ta narracja płynie. I to jest mój ulubiony punkt tego albumu, ta narracja, jak to się łączy ze sobą, ta historia i właśnie ten, co wspomnieliśmy, taki nietypowy trochę sposób na przedstawienie żałoby. To jest to, co jest najlepsze w tym albumie. To mi się najbardziej podoba. To, że wydaje mi się, że jeśli to miał być hołd dla Taylora Hawkinsa, to jest to bardzo dobry właśnie hołd. Jest bardzo udany, bo nie dość, że zachowali swój styl, tak, gry takiej rockowej, to tematycznie no, przedstawili pewnie to w taki sposób, jaki chcieli. Więc nie jest to najlepszy album Foo Fighters, absolutnie. Nie jest to jakiś ogólnie wybitny album, jest raczej średni, patrząc bardziej w stronę dobry, ale podoba mi się zamysł, co stało za tym albumem, no i tyle.
Okej. Okay. No dobra. Wrócisz do niego? Okej.
Okay. Do pojedynczych piosenek raczej niż do całego albumu.
Okej. Okay. No, może w sumie bardziej też mógłbym tak powiedzieć. No dobra, ja chyba nie mam nic do dodania.
Może rest in peace Taylor Hawkins.
Tyle. R.I.P. No dobra, no to w takim razie zamykając temacik, jeszcze jedna nuta będzie od Foo Fighters, zgadzasz się?
Oczywiście.
Super.
Jeszcze jak?
Świetnie.
A jak Pan Jezus powiedział?
No, jak Pan Jezus powiedział? Tak jak Pan Jezus powiedział. Więc wie Pan Jezus powiedział? Jezus.
Pan Jezus powiedział, słuchajcie Foo Fighters.
Jezus, który wygląda jak Dave Grohl, który wygląda jak Jezus, powiedział, słuchajcie, teraz będzie piosenka Foo Fighters The Glass i Karol puści ją dla nas.
Cześć, tu Igor Falecki, słuchacie Radia Mors.
Cześć Igor, słuchacie nas, my tu jesteśmy, fala krytyki.
Tak jest, nie wracamy do was.
Nie mam pomysłu na to wejście zupełnie.
Jak coś, możemy wam zdradzić zza kulis, że wejścia to wygląda tak, że Karol mówi tam 10-15 sekund i ja wtedy do Kuby albo Kuba do mnie, ty robisz.
I to jest takie, kolega.
Dobra, coś tam, popyn, je.
Dlatego nasze ostatnie wejścia wyglądają... To była piosenka. Tak, taka i taka, a teraz przejdźmy do tego. Słuchajcie, zanim zaczniemy, powtórzę się, spoilery. Heavy spoilers na temat pewnego filmu, więc...
Tak, będą spoilery, bo będziemy rozmawiać o filmie i to dosyć świeżym, więc nie będzie to jak w przypadek rytuału.
No, że... Wiesz, było tyle, żebym powiedział coś bardzo brzydkiego.
To wtedy Karol by cię pobił.
No, nie no. Karol, ty tymi witkami to wiesz. No to idzie. Dobra.
Stary, wstał.
Nie, żartuję oczywiście, Karol.
Chciał mi liścia
wydupić.
Sprzedać.
Wysprzęglić. Dobra. Zanim jednak przejdziemy do tego, jaki to jest film, to poleci pioseneczka.
Z filmu, raczej z jego soundtracku. I uwaga, w piosence będzie podpowiedź, jaki to jest film.
Więc...
I zobaczymy, czy zgadniecie. Jeśli zgadniecie, możecie wysyłać sową na adres Wydziału Nauk Społecznych.
Możecie wysyłać właśnie nie. Na adres, po prostu. Na adres
albo
wysyłać.
I nie, możecie nie wysyłać też.
Dostaniecie wtedy ode mnie czekoladkę, tak zwaną meksykańską pułapkę pod drzwi. No dobra, Karol, myślę, zapraszam na kolaudację. Metro! She's a long way from suburban towns. Came to the city for the love, got her hurting now. Oh my, she's a long way from suburban towns. Long way, really long way from suburbia. Small town love, fall down love. Not medicated, drink too much, think too much. Thoughts drowning me, I'm too hard. Please don't cry, stop downing me. You don't know love, you just show love. Stop doubting me. Self-love, he don't love himself. Tryna love me, cuff me. Told the truth to him, he don't trust me. Self-love, he don't love himself. Tryna love me, cuff me. Told the truth to him, he don't trust me. Oh my, she's a long way from suburban towns. Came to the city for the love, got her hurting now. Oh my, she's a long way from suburban towns. Long way, really long way from suburbia. Big dreams, yeah. Big screens, yeah. She's impressionable, people see, yeah. Money scheme, yeah. Vibe unquestionable. My friends drive new Beamer. Drop top convertible. Love hanging out. Say you hating out. Feeling introvertical. Self love, he don't love himself. Tryna love me, cuff me. Told the truth to him, he don't trust me. Self love, he don't love himself. Tryna love me, cuff me. Told the truth to him, he don't trust me. Oh my, she's a long way from suburban towns. Came to the city for the love, got her hurting now. Oh my, she's a long way from suburban towns. Long way, really long way from suburbia. He don't love himself, tryna love me, cuff me. Told the truth to him, he don't trust me. Self-love, he don't love himself, tryna love me, cuff me. Told the truth to him, he don't trust me. Oh my, she's a long way from suburban towns. Came to the city for the love, got her hurting now. Oh my, she's a long way from suburban towns. Long way, really long way from suburbia.
In every other universe, Gwen Stacy falls for Spider-Man. And in every other universe, it doesn't end well.
Well, it's the first time for everything, right?
Mam nadzieję, że złapaliście to, o czym mówiłem. Czyli to nawiązanie do filmu, o którym będziemy mówić.
Co to za film? Co to za film?
Tak, ale jakby co, to ta nuta to był Metro Boomin Self Love, który jest z soundtracku najnowszego Spider-Mana, jak się nie domyśleliście po tym dialogu z filmu, który był w tej piosence. To była ta niespodzianka. Teraz nagrody już nie dostaniecie, sorry.
Unlucky. No, nie zdążyliście wysłać.
I to był ten spoiler, o którym Kuba mówił.
Więc tak, Spider-Man Across the Multiverse
Czyli poprzez uniwersum w wersji polskiej.
Multiversum.
Poprzez multiversum.
Dokładnie, więc do tego filmu będą spoilery. Jeśli nie chcecie, wyłączcie nas teraz. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście z jakiegoś powodu.
A jeśli tego nie zrobiliście, to pytamy czemu? Dlaczego sobie to robicie?
Znaczy, wiecie, są różne sposoby, żeby sobie zniszczyć humor. Ale Across the Multiverse w reżyserii Joaquim dos Santos i Kemp Powers.
Tak.
Więc...
Wiesz, kim są ci ludzie?
Nie.
Ja sprawdziłem i pan dos Santos zajmował się na przykład reżyserią Awatara Legendy Anga niektórych odcinków.
O! No dobra.
Ogólnie facet zajmuje się animacjami.
Więc...
I to taki, i korą też.
Okej, okay, dobra.
No ale tam się reżyserzy zmieniali w zależności od odcinka, tak? No bo...
Ja znam odpowiedź, ale chcę, żebyś to powiedział na tym, na radiu. Team Cora czy Team Ang?
No, oczywiście, że Team Ang.
Okej, okay, dobra.
To jest, wiesz... Okay. Ja przez chwilę myślałem, że to jest pytanie retoryczne. Bez odpowiedzi, tak, retoryczne.
Nie no, w Korze są lepsze wilany, na pewno.
Słucham?
Oczywiście, że tak.
O nie.
No jasne, że tak.
Absolutnie.
Oczywiście, że tak.
Absolutnie, no niby kto?
No na przykład Zahir, Amon, na przykład.
Dobra, Amon jest spoko.
Zahir jest super.
No, ale...
O drugim sezonie nie mówimy, bo akurat tamten Unalak to był do śmieci.
No, ale koniec też jest beznadziejny.
No, Kuvira też jest średnia, ale za samego Amona i Zahira...
Zuko. Jego siostra to jest najlepszy wilan w historii tego programu.
I tak wolę Zahira. Dobra, no wiadomo, niektórzy nie muszą mieć gustu.
O tym się jeszcze kiedyś pokłócimy.
Ale nie teraz.
Zostańcie z nami.
Ale nie teraz, ponieważ...
Tak, bo teraz zajmujemy się Spider-Manem, nie Awatarem, chociaż bardzo bym chciał też porozmawiać o Awatarze kiedyś. I mam takiego kumpla, który tu już bywał kiedyś, który się bardzo na tym zna.
No cóż, to jest człowiek wielu talentów.
Tak zwany WK.
WWK, WWS. No dobra.
Tak, Spider-Man poprzez multiversum to jest nasz temat, to jest ta świeżynka i to jest film, o którym w sumie teraz wszyscy mówią tak naprawdę. Między innymi, że żaden inny duży film ostatnio nie wyszedł, a poza tym, że jest cholernie dobry i warto o nim mówić.
I że minęło pół roku i już mamy pretendenta do filmu roku. Jakie widziałem nagłówki i ciężko mi się z tym nie zgodzić.
No ja się nie będę z tym nawet nie próbował nie zgadzać, bo to jest prawda. Ale o czym jest film? W skrócie pozwolimy sobie zacytować opis dystrybutora.
Dokładnie.
Z Brooklynu Miles trafia do multiversum. Razem z Gwen Stacy spotyka innych Spider-Manów, którzy mają za zadanie ochronę świata przed
Przed zagrożeniami,
czyli reklamą.
Kiedy bohaterowie spierają się o to, jak poradzić sobie z nowymi niebezpieczeństwami.
Miles musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha.
Dokładnie, więc tutaj...
Co z tego zrozumieliście?
Ja wszystko.
No właśnie, więc git. To znaczy, że to jest dobry opis. Kiedyś tak. Robiliśmy taką chyba zabawę, że czytaliśmy opis i...
I próbowaliśmy skumać z tego...
O co chodzi.
Tak, i było ciężko.
Było ciężko. Nie, tutaj nie ma problemu. Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o...
Pieniądze.
15-latka, który się przebiera za pająka i skacze po Brooklynie i ma alternatywną dziewczynę obok, która też się przebiera za pająka i też skacze po mieście.
Oh my god, literally me. Kiedy mam...
Nie wiem, czy to jest literalnie ja, bo nie ma tam Ryana Goslinga, więc...
W sumie fakt.
Spoiler, nie ma Ryana Goslinga, nie ma po co oglądać.
Unlucky.
Nie, ale... jeszcze nie ten moment roku, że będzie nowa, odblokowana nowa postać.
To jeszcze nie film Barbie, unlucky. Kiedy mam zacząć mówić o tym filmie, to zwyczajnie odbiera mi mowę.
Po prostu... To możemy zakończyć.
Dobra, to trzymajcie się, Elo. Nie, ale tak poważnie. Jest tyle rzeczy, o których bardzo chciałbym pogadać, że nawet nie wiem, od której zacząć.
To ja zacznę.
Świetnie.
Minęło 5 lat po wyjściu, wydaje mi się, jednej z najbardziej rewolucyjnych animacji przez ostatnie nawet kilkanaście lat. Chodzi tu oczywiście o Spider-Man Uniwersum, tak? Mm-hmm. Pierwszego. I mimo, że było dużo głosów właśnie, że ten film nie powinien mieć sequelu, że on się pięknie kończy i że powinien być taki osobny, no to właśnie ten sequel, czy na fali hype'u, czy nie, właśnie powstaje. I to chodzi właśnie o ten film, którym się dzisiaj zajmiemy. Czego nie można... nie można odebrać pierwszemu filmowi to, że właśnie ten hype był, ale on był zbudowany na tym, że ten film był po prostu bardzo dobry. I był właśnie, to co wspomniałem, był rewolucyjny, bo jak sobie popatrzycie na animacje, które wychodziły przez te ostatnie 5 lat, to bardzo często można zauważyć tą inspirację tym Spider-Manem, ta komiksowa kreska, to rozmazane tło, ta zabawa kolorami.
Łączenie różnych stylów tak, jeden.
To się nie wzięło znikąd ogólnie. No. To się wzięło właśnie na fali tego Spider-Mana i teraz przychodzi druga część i ona, tak, ona jest trochę na zasadzie więcej, mocniej, szybciej zrobiona, bo tak często mają sequele tak, i tak też tu jest, ale co z tego, jeśli to jest zrobione tak dobrze?
Słuchaj, zanim zaczniemy, muszę upewnić, bo szukałem informacji i są bardzo sprzeczne. To jest ze stajni Marvela oficjalnej, czy nie?
MCU nie.
MCU nie.
Tak, to jest...
Comic approved.
Ja ci mogę opowiedzieć, jak to jest.
No, jak zrobisz to szybko, to spoko.
Do postaci Spider-Mana prawa ma Sony, które odkupiło jeszcze pod koniec lat 90., bo Marvel wtedy sprzedawał... prawa do swoich postaci. Na tych prawach powstały Spider-Many z Tobey Maguirem i z Andrew Garfieldem i tak naprawdę Marvel nigdy nie dostał tych praw z powrotem, tylko je na potrzebę MCU i Toma Hollanda wypożyczy. Jakby.
Okay.
Odkupuje je, ale dlatego też Venom na przykład jest Sony. No i te filmy nie są częścią MCU, co zresztą nawet w tym filmie widać, jak są te takie bańki z retrospekcjami, gdzie są Spider-Mani z innych lat. To masz tam Maguire'a, masz Garfielda, ale nie masz Hollanda. Czemu? No bo to jest w sensie, to jest, teraz w multiuniwersum jest to łatwiejsze do wytłumaczenia, tak, że oni są po prostu w innych uniwersach, ale no kiedyś było to trochę zagmatwane ze względu właśnie tego, że tu wychodziły Spider-Many od Sony i one nie były połączone, tu wychodzi teraz od od MCU z Tomem Hollandem, no a w międzyczasie jeszcze wychodzi to, w sensie chodzi o właśnie o Milesa Moralesa. No i to był problem pewien, ale teraz to już...
jakoś... zażegnany.
On ma być włączony do MCU podobno, ale no oficjalnie chyba jeszcze nie jest. No w każdym razie to nie jest Marvel Studios, tylko to jest Sony na prawach Marvela, tak?
Dobra. No to powiedzmy, że już mam rozjaśnioną sytuację.
Nie ma za co.
Dzięki wielkie, stary.
Spoko. Nie ma sprawy.
Fabularnie. No film oczywiście spina się z poprzednikiem, to bez zaskoczeń żadnych. Ale jest tutaj o wiele więcej mówione o takiej izolacji, ostracyzmie społecznym, relacjach z innymi, o tym, wiesz, jakie są priorytety w życiu różnych ludzi.
Tak, przenosimy się ogólnie rok po wydarzeniach z poprzedniego filmu. Miles jest no w takim newralgicznym wieku, tak? No on ma tam ile? 15-16 lat. Mm. Tam zaczyna myśleć już o swojej przyszłości, a tutaj hormony buzują, wiecie o co be, coś tam, alternatywka mu się śni i tak dalej.
No, ja mówię literalnie ja.
I no tak, Miles stracił swoich przyjaciół, których zyskał w poprzedniej części, bo są porozrzucani po innych wymiarach. A no i znowu jest samotny, tak? Znowu jest samotny, znowu jest ten problem niestety. A w międzyczasie bawi się w super, bo, czyli bawi się, no jest super bohaterem, tak? A przez co zaniedbuje inne swoje obowiązki, bo nie potrafi jeszcze tego tak połączyć. No i o to mniej więcej chodzi w tym filmie, bo film nie zajmuje się tylko skakaniem na linię, tylko właśnie tym, o czym powiedziałeś, takie problemy personalne postaci, tak, czy z rodzicami, bo ta kłótnia, ta jego relacja z rodzicami to jest bardzo wypuklona.
Tak,
i
tak.
Dużo czasu się na niej skupia i z perspektywy zarówno Milesa, jak i jego rodziców.
I te kłótnie właśnie, one są pokazywane, tak jak powiedziałeś, z dwóch perspektyw, to daje nam różne światło po prostu na całą tą sytuację. To jest świetne, bo to jest bardzo taki, może nie do końca, że ja miałem, tak, ale że bardzo życiowe to jest wszystko.
Tak, ogólnie w tym filmie postacie dostają bardzo dużo do roboty i to jest super, bo te relacje się między nimi rozwijają, a będąc przy właśnie postaciach, chciałem wspomnieć, że to też nie do końca jest film tylko Milesa Moralesa, bo Gwen Stacy jest tutaj trochę wywindowana na nawet drugą postać pierwszoplanową, tak, bo film się nawet zaczyna jej wątkiem z jej ojcem, który potem wraca i tu oni mają tak naprawdę równą drogę do przejścia, w sensie...
Oni są main character po prostu tej historii.
Oboje są.
To prawda.
Którymś się już pod koniec filmu, jak dochodzi do kulminacji, jednak Miles wychodzi na tą pierwszą postać, ale w trakcie mamy dwa wątki, które się w końcu łączą, ale bardzo dużo Gwen dostaje czasu i ten czas jest świetnie wykorzystany.
Zresztą nie tylko Gwen. W zasadzie uważam, że chyba nie ma żadnej postaci, która swój potencjał zmarnowała.
Tak.
Każda z nich jest świetna, a szczerze mówiąc, wizualizację przy tym, jak Spot jest pokazany, czyli główny villain. Coś pięknego.
Jeszcze dopóki nie uciekliśmy od postaci, ja bym bardzo chciał wspomnieć tak w dwóch zdaniach o Miguelu O'Hare.
Czyli Oscar Isaac.
Tak, Jezu. Bo ogólnie, jeśli chodzi o grę, tu nie aktorską, tylko głosową, no to nie, no Oscar Isaac wbija w fotel. Koniec, kropka.
Ja muszę przyznać, że tak jak Oscar Isaac faktycznie, wiesz, to jest topka w tym filmie, tak ponownie, tak jak w pierwszej części, na bardzo wysokim poziomie, doskonale dobrani aktorzy do swoich ról, którzy wiedzą, co robić. I to jest świetne.
Tak, bo tutaj wszyscy naprawdę odgrywają świetną rolę głosową, no chyba nie aktorską. nie wiem, jak to do końca nazwać.
Dobra, powiedzmy, że głosową.
Zostańmy przy głosowej. No i nie wiem, ten Oscar Isaac jakoś tak mi najbardziej zapadł w głowie, chociaż wszyscy są na mega wysokim poziomie i to jest naprawdę super sprawa, bo masz wrażenie, że aktorzy naprawdę się wciągnęli w tą fabułę i naprawdę poczuli swoje postacie, co też tylko pokazuje, jak dobrze one są napisane.
Co do gry głosowej samej, chciałbym powiedzieć, że to jest świetne, że jest nagromadzenie akcentów i to jest godna reprezentacja wielu kultur. To jest super.
Po mi prostu się bardzo podobała rozmowa Milesa ze swoją mamą ciągle i że tam było, że oni mówili po angielsku i po hiszpańsku i tą mieszanką i że jego to był taki fajny thing po prostu w tym, że on ona mu wypominała, że mówi tą mieszanką angielskiego z hiszpańskim, a potem ona jak się denerwowała, sama jej używała.
Tak, tak, tak. I to jest to są smaczki. To są smaczki, które sprawiają, że wiesz, że ten film jest tu i pokazuje teraz na serduszko jakby, co?
Tak, to prawda, pokazuje na serduszko.
Ja bym chciał, jeśli pozwolisz przejść.
Tak, ogólnie postacie jeszcze.
Okej, okay, okej, okay. Spoko.
Przy okazji bym zaznaczył naszego głównego antagonistę, czyli Spota, który ma bardzo ciekawą też drogę w ogóle w tym filmie, bo on zaczyna jako taki trochę
Goofy,
że to jest taka postać komediowa i on wraz z fabułą rośnie w naszych oczach jako taka naprawdę postać, której trzeba się obawiać i jest to ciekawy koncept na napisanie głównego złego i że to się sprzedało, tak? No bo wiadomo, że mogli gdzieś w którymś momencie przedobrzyć z tą komedią i byśmy tego Spota po prostu nie traktowali poważnie, ale ja na koniec filmu naprawdę uważałem, że kurczę, to jest niezły złol.
Ja muszę powiedzieć, że Jezu, ale żeś powiedział. Charakter development Spota bardzo mi się podoba, bo faktycznie na początku, jak go widzimy, to każdy z nas raczej w głowie ma takie, no faktycznie, to jest zbir tygodnia. To jest,
tak, ja nawet nie myślałem, nie, no na nim się na pewno ten film
skończy. Też tak myślałem i potem zaczęło to iść w coraz lepszą stronę. I w końcu, nawet za pomocą właśnie wizualnego storytellingu, autentycznie zacząłem się go bać. A skoro jesteśmy przy wizualiach...
Oj, daj spokój. Ja od tego w ogóle chciałem zacząć, żeby mieć to z głowy, ale...
Nie da się.
Nie da się.
Nie da się. To jest...
Jak powiedziałem o pierwszej części, że ona była rewolucyjna, jeśli chodzi o animację, to poprzez uniwersum przekracza wszystkie kolejne granice, co można robić w animacji, a czego nie można robić w animacji, bo to jest wywindowane na kolejny poziom i estetyczny, i absurdu, wszystkiego.
Jest wrzucone do jedenastki po prostu, wiesz, najładniejszy film superbohaterski, jeden z najładniejszych w ogóle, jakie kiedykolwiek oglądałem. I tutaj bez kappy.
Tak, ten film... Co ten film robi wizualnie, to ja nie mam słów czasami, naprawdę. Są takie sceny, gdzie ja po prostu siedziałem i tak.
No.
Nie widzicie, co teraz robię, ale zrobiłem wielkie oczy i zrobiłem minę zszokowanego.
Opatrzczeny po prostu
tak.
Jest.
Na przykład rozmowa Gwen ze swoim ojcem, gdy to tło dostosowuje się kolorystycznie i rozmywa się w zależności od tego, jakie uczucia mają obecnie bohaterowie. Czy się denerwują, czy są smutni, czy o co chodzi. Jest super w ogóle zabieg. I jakby to te filmy pokazują, jak można się tym bawić.
Tak jak powiedziałem, od tego zacząłem. Reprezentacja graficzna Spota w takiej rysunkowej, karykaturalnej formie. Arcydzieło. Po prostu nie mogłem przestać o tym myśleć, jak wyszedłem z kina. Coś niesamowitego.
To już nie jest tylko kreska komiksowa. To jest naprawdę inny poziom. Każda klatka z tego sceny to jest dzieło sztuki.
W sumie można powiedzieć, że każda klatka, tak jak powiedziałeś, mogłaby służyć jako tapeta albo plakat. Każda jedna.
Prawda.
Wykorzystanie stylów graficznych do opowiadania właśnie historii. Zmiany kolorów, zmiany stylów jednocześnie. Zmiana prędkości animacji. To w ogóle jest ciekawa sprawa, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale w pierwszej części Miles biegał w 12 klatkach, w 12 frame'ach na sekundę, a potem jak stał się Spider-Manem, to w 24.
Serio?
Ja to od razu wychwyciłem i mówię, o kurde, ale to jest ekstra. To znaczy, że stał się integralnym elementem historii w tym momencie. Coś po prostu... Dobra, nie, tracę myśli po prostu, jak o tym mówię. W skrócie, tak jak powiedziałeś, to jest 10 wywindowana do 15. Po prostu powyżej tych granic, które są fizycznie możliwe. Myślałem, że po jedynce myślałem, że nie zrobią niczego bardziej odkrywczego. I na szczęście
ja właśnie szedłem do kina napompowany, że ale super, ale nie właśnie, że liczyłem, o może zrobią coś lepszego, może im nie wyjdzie, czy coś. Nie, ja po prostu czekałem na ten film tylko dlatego, ja w ogóle zapomniałem o tym filmie i sobie przypomniałem parę dni przed premierą, o kurczę, on wychodzi, ale super, i się cieszyłem jak dziecko, nie, że ale fajnie.
Ja też tak miałem, jak obejrzałem tą jedynkę.
I to było na tej zasadzie, że ja po prostu cieszyłem się na spotkanie z tym filmem i nie mając do niego żadnych oczekiwań, bo ja byłem przekonany, że on będzie przynajmniej dobry. No i się oczywiście nie zawiodłem. Nie mam nic do zarzucenia temu filmowi. Coś czytałem, że pacing, że zakończenie, pacing, ale pacing mi się podoba. Wiadomo, początek jest trochę przeciągnięty, potem ta akcja przyspiesza, ale to dlatego, że będzie kolejna część, które są połączone razem. To jest ten big elephant in the room, że mamy cliffhangera na koniec, kończy się to be continued i ludzie się denerwowali. Ja jestem super zadowolony z tego powodu, bo jeśli ten film miałby mieć 3 godziny i mieliby walnąć zakończenie teraz jakieś, to ja bym był wtedy może mniej zadowolony z tego filmu, bo by był strasznie długi, bo trwa 2,20. Jakby walnęli zakończenie, to tak z pół godziny byłoby potrzebne. Byłoby... I byłoby to tak dopchane. A jak mamy dwie produkcje, które mają tworzyć jedno, to jeśli taka jest wizja twórców, to ja jestem jak najbardziej za. I nie lubię tego spłycania historii tylko po to, żeby się zamknęła, jeśli masz możliwość nagrania na przykład drugiego filmu. I podoba mi się ten zabieg, dlaczego Infinity War było tak dobrym filmem, jeśli chodzi o superbohaterów, też dlatego, że ta historia się tam nie zakończyła, że miałeś to Endgame jeszcze dalej.
Okej.
To był jeden z tych powodów, dlaczego Infinity War było tak w ogóle, tak się wyróżniało na tle tych marvelowskich filmów na tamten czas. Znaczy też z innych, ale między innymi z tego, jak zostało zakończone, że zostawiało taki niedosyt w tobie, że ty chcesz obejrzeć kolejny film.
Do samego pacingu chciałem się odnieść później, ale skoro już tu jesteśmy, dla mnie on jest idealny na tyle, żeby przykuć moją uwagę, mój attention span na wielkości około 1/8
tak,
sekundy.
Mi się to podobało, że kiedy przechodzimy do character development, pacing jest wolniejszy. Kiedy jest akcja, jest szybszy. Dla mnie to jest super dostosowanie.
Film robi takie lawirowanie właśnie przez szybkość i idzie mu to świetnie, bo nie ma zamuły i nie ma czegoś takiego, Boże, co tu się dzieje? Jezus, jak to ogarnąć?
A poza tym, jak jest tempo wolniejsze, to dzieją się też ważne rzeczy. Przecież na przykład scena, jak Miles z Gwen siedzą do góry nogami jeszcze w Nowym Jorku i rozmawiają, no to bo pacing nie jest za szybki w tej scenie. No i co z tego? Scena jest mega ważna, mają bardzo...
Jest mega napięcie tam.
Tak, jest to napięcie. Czujesz, że coś się dzieje w tej scenie i nie obchodzi cię wtedy, czy no, ta scena mogłaby być trochę szybsza.
Nie myślisz
nie,
o tym.
Nie powinna być szybsza.
Była idealna.
Właśnie.
Ale mimo wszystko przez pacing uważam, że nie jest to film dla każdego. Chociażby chodzi mi tu o pacing scen akcji, które czasami są tak szybkie,
bardzo szybkie,
że osoby, które się nie odnajdują w takich sytuacjach, mogą po prostu nie rozumieć, co się dzieje.
Ale to mi też bardzo pasuje w ogóle do postaci Spidermana.
Mi też. Dla mnie to nie jest minus, ale pomyślałem sobie, pierwsze o czym pomyślałem, jakby moja babcia to oglądała, to ona by nie kumała, co tu się dzieje w ogóle.
No, ale to ogólnie też chodzi o samą kreskę, tak, bo wiem, o którą scenę akcji ci chodzi, tak, o tą w tym
pociągu, znaczy na tym pociągu.
Tak.
Jakby.
I tam rzeczywiście dużo się działo, tyle Spider-Manów, tu, tam. Albo na przykład jeszcze ta scena, jak się ten budynek zawalił tam w tym indyjskim mieście. No to samo.
No,
tam
no.
Też przecież się tyle działo i tak dalej. I ta kreska, wtedy jeszcze było tyle kolorów, no bo takie miasto było, tak? Hinduskie.
Miasto jak z Bollywood.
I tam też się strasznie dużo działo. No mi to się mega podobało właśnie na przykład. Ale rozumiem, że ktoś może za tym nie nadążać, jeśli nie lubi czegoś takiego. No ale to tak w sumie za każdym razem może tak być. No. W każdym razie według mnie zarzuty o pacing są głupie.
Według mnie też. Ale dopływając do końca, bo niestety czas nam się kończy trochę.
Unlucky.
Muszę wspomnieć.
Muzyka.
Oj, muszę wspomnieć o audio. I powiem, podsumuję to tak. Współczuję każdemu, kto nie obejrzy tego filmu w kinie. Bo prawda, naprawdę to jest takie dzieło.
I nie chodzi tu tylko o soundtrack, który słyszeliśmy już, czyli ten singlowy, chodzi o ten, o sam dźwięk
o ambienty też.
Tak, i o samą muzykę tą filmową, jak ona podbija świetnie tempo akcji.
Głębokie basy, napięcie, rozdzierające uszy soprany, głośne dźwięki, akcentowane nagromadzeniem cichszych. Znowu, po prostu uczta dla zmysłów i soundtrack, który słyszycie i będziecie słyszeć za chwilę od Metro Boomin, to jest klasa sama w sobie.
Tak, ale prostu... ten film jest nawet, pierwsza część też była z tego znana, że soundtrack
top notch, ale też...
I tutaj jakby nie schodzi poziom niżej.
Ale też ten oficjalny ambient od Daniela Pembertona, mistrzostwo. I usłyszenie tego w kinie to jest doświadczenie, które jest warte każdych pieniędzy.
Są takie filmy, które powinno się obejrzeć w kinie i to jest jeden z tych filmów. No ale to animacja.
Stary, gdzie wady?
No właśnie.
Jezu, i taka animacja w kinie, uwierzcie mi, to będzie najlepsze pieniądze, jakie wydaliście w tym tygodniu.
Prawda.
I bez egzaltacji większej. No dobra, no.
I inaczej tego nie podsumuję. Jakby biegnijcie do kina.
No, koniecznie, bo nie stracicie tych pieniędzy i nie stracicie czasu. Uwierzcie mi, że 2 godziny 20 minut to wam zniknie tak o, na pstryknięcie.
Ja tak siedziałem i tak tylko pierwsze słowa, jak się tylko pojawił ten napis, to ja powiedziałem, chcę więcej.
Ja powiedziałem, to już? No. Serio?
Powiedziałem, że literalnie mógłbym usiąść i obejrzeć ten film jeszcze raz.
No. Ja myślę, żeby pójść jeszcze raz w ogóle na to do kina.
Ja też.
No, to chyba się wybierzemy razem. No,
chyba
w takim
jo.
Razie. No dobra, no to jako, że tak jak mówiłem, czas nam się faktycznie kończy, tak, podsumowując.
Czyli... Krótko, Spider-Man Across the Multiverse, znaczek jakości fali krytyki, film świetny, kandydat do filmu roku.
Bardzo mocny kandydat.
Ja bym jeszcze pogadał.
Ja też bym pogadał, Boże.
Dobra, ale nie, musimy kończyć, niestety musimy uciekać. Mhm. Słyszymy się za tydzień, chyba.
Zobaczymy. Postaramy się.
Postaramy się, a jeszcze was zostawimy z jedną piosenką, którą jak zawsze zapuści DJ Karol. A my się żegnamy. Tamten, co się śmieje, to jest Jakub Remus.
Ten drugi, co się śmieje, bo on też się śmieje, to Mateusz Przybysz. I dziękujemy wam za ostatnie 55 minut dobrej zabawy. My się bawiliśmy świetnie, mamy nadzieję, że wy też. A przed wami ostatnia nuta z tego albumu i z tego filmu Am I Dreaming, Metro Boomin, A$AP Rocky i Royzy. Dzięki. Friends coexist, they love to mix and we know what it is.